każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Skoro 10 na zegarach, to czas przywitać gorzowskich polityków w naszym studio i nie tylko w naszym studio, ale po kolei. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Widzę, że dobre selfie na początek programu to podstawa dzisiaj.
Nie selfie, panu zrobisz zdjęcie.
Naprawdę mi, tak? Mirosław Parcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze i cieszę się bardzo, że mogę ze studia się odezwać, bo to jest pierwszy raz po długim okresie czasu.
Robimy to właśnie hybrydowo, dlatego od razu dodajemy, ja też się cieszę, że panów mogę przywitać w studiu, ale są też, no jeszcze zachowujemy środki ostrożności, dlatego dwóch panów też drogą telefoniczną. Mirosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich słuchaczy w ten piękny, słoneczny i szczęśliwy dzień.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Od razu mówię, że będziemy oczywiście, no to użyję brzydkiego słowa, rotować. Panowie czasami będą gościć u nas w studio, czasami będą w połączach telefonicznych. Musimy sobie jakoś radzić w tych czasach. Jarosław Porwich, wspomniał pan o szczęśliwym dniu. Ja wiem, co pan ma na myśli. Proszę kontynuować wątek. Zacznijmy od tego.
Nie no, szczęśliwy dzień, panie redaktorze, ponieważ po wczorajszym sukcesie Bartka z Marzlika, no inaczej tego dnia nie można określić, a też z drugiej strony, no jesteśmy pełni nadziei, że ten sukces wczorajszy Bartka dzisiaj się powtórzy. No to było wspaniałe wydarzenie. Naprawdę z Bartka, młodego gorzowianina, możemy być bardzo, bardzo dumni. Na pewno wszyscy jesteśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj ten sukces powtórzy. Wczoraj rzeczywiście no, dał z siebie wszystko. Pokazał, jak należy jeździć na torze. Bardzo fajna impreza.
A właśnie, co do imprezy. To promuje nasze miasto, czy nie? Od razu zapytam, bo to różne wątki możemy poruszyć przy tej kwestii. To jest impreza, która ma promować Gorzów. No, w czasach COVID-u szkoda, że właśnie nie możemy zorganizować jeszcze imprezy towarzyszącej pomiędzy Grand Prix, prawda? Pomiędzy rundami.
No tak, no ja nie chcę tutaj dokonywać jakichś takich kalkulacji natury chociażby finansowej, natomiast na pewno no Gorzów tutaj no w dużym stopniu jest na pewno promowany i tym, że impreza jest umiejscowiona w Gorzowie, ale też tym, że nasz młody obywatel, czyli Bartek Zmarzlik, no odnosi tutaj bardzo, bardzo, bardzo wielki sukces, tak? No i impreza była naprawdę bardzo wspaniała, ci chyba na pobitego powtórka. I też rzeczą fajną jest to, że przyjeżdżają do Gorzowa ludzie z całej Polski. No wczoraj byli moi koledzy z Łodzi, byli moi koledzy z Gdańska, byli z Poznania, był Zeniu Plech, tak? No też legenda gorzowskiego żużla.
Był Tomasz Golub również. Wciąż jest zresztą Golub, w Gorzowie.
Pozdrawiamy. Naprawdę bardzo fajne wydarzenie. No i Gorzów, no co by nie mówić, no żyje tym żużlem bardzo mocno i co widać na każdym kroku.
Maciej Buszkiewicz, pana opinia dotycząca wydarzeń żużlowych.
Oczywiście, że wczoraj był świetny dzień. Bartosz fruwał na torze. Pozwoliłem sobie poczynić taki wpis w jednym z mediów społecznościowych, że na jantarzu król jest jeden, Bartosz Zmarzlik i oczywiście zaraz pod tym się pojawiło mnóstwo pozytywnych reakcji. Oczywiście impreza świetna, no nie szkoda, szkoda bardzo, że w takiej sytuacji, kiedy jest pandemia, że na stadionie nie mogło być kompletu widzów.
Z drugiej strony ta pandemia o dziwo nam trochę pomogła w zorganizowaniu
Grand Prix. Tak, bo tak by nie było. Gdyby nie pandemia, to by w Gorzowie Grand Prix nie było. To jest oczywiste, ale w czasach, gdyby takie zawody mogły się odbyć w Gorzowie i gdyby stadion był pełny, to z całą pewnością po takim zwycięstwie, jak wczoraj Bartosza Zmarzlika, miasto żyłoby i tętniło życiem pewnie do samego rana.
No tak, bo to są wydarzenia, które bardziej musimy oceniać nie tylko pod względem sportowym, prawda? To jest też i wydarzenie takie no, z życia miasta ogólnie.
Tak, jest to duże wydarzenie z życia miasta. Oczywiście Grand Prix ma swoich zwolenników, ale również i przeciwników. Ja oczywiście należę do zwolenników. Uważam, że jest to promocja miasta. Jest to promocja miasta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Oczywiście zaraz przeciwnicy powiedzą, ale to jest sport niszowy, tylko kilka osób, tylko w kilku krajach się odbywa. No to przypominam, że skoki narciarskie, którymi też żyjemy w zimie, to też jest sport, w którym skoczkowie wywodzą się też tylko z kilku państw, ale jakby nikt nie neguje, że w Zakopanem mają się odbywać mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Poza tym jakby się spytać tak naprawdę ludzi w Polsce, z czym kojarzą Gorzów. Oczywiście mamy jeszcze, nie będą go kojarzyli tylko ze sportu żużlowego, ale z całą pewnością w pierwszej piątce, z czego kojarzą Gorzów, 99% rozmówców powie, że jest to właśnie żużel.
Stawiamy kropkę. Marek Sormasz, prawie.
Jeżeli mogę jeszcze, panie redaktorze, tylko słowo dopowiem.
Słówko, bo panowie czekają w studio cierpliwie.
Oczywiście.
Panie pośle, proszę nie być agresywny.
Mrożące krew w żyłach. Natomiast no oczywiście czekamy dzisiaj na tą drugą część, mam nadzieję, która się zakończy sukcesem. Natomiast no też trzeba powiedzieć, że gorzowianie Gorzów bardzo mocno żyją sportem. No dzisiaj też i jutro wspaniały turniej też w Santoku, turniej imienia długoletniego bramkarza AZS AWF Gorzów, bramkarza piłki ręcznej. Dzisiaj turniej z udziałem kilkunastu drużyn też z całej Polski, Marka Korzylskiego. Też w imieniu organizatorów zapraszam wszystkich do Santoka, do sali sportowej w Santoku. No też wspaniałe wydarzenie sportowe. Także Gorzów żyje sportem.
Okej, nie tylko Gorzów, rozumiem. Marek Surmasz, Prawa i Sprawiedliwość. Oceniamy wydarzenie Grand Prix dwie rundy, nie tylko pod względem sportowym.
Nie byłem na stadionie oczywiście i oglądałem w telewizji, ale co bardzo charakterystyczne i nie można było tego nie zauważyć, kojarząc w ogóle odbywane zawody żużlowe w Gorzowie. Słychać było maszyny, czyli ryk maszyn po startach i na poszczególnych wirażach, bo to idzie po całym Gorzowie. Natomiast w ogóle nie było słychać kibiców. Aha. To jest charakterystyczne dla tego czasu. W telewizji oczywiście bardzo ładnie to wygląda. Jestem przekonany, że gdyby tak, nawiązując do oczywiście skoków narciarskich i popularności skoków narciarskich, które są oglądane przez miliony widzów telewizji polskiej, gdyby Telewizja Polska wzięła się za popularyzowanie najsilniejszej ligi żużlowej na świecie, czyli polskiej ligi, to jestem przekonany, że popularność tego sportu w Polsce by zdecydowanie wzrosła.
Ale nie jest zainteresowana.
Znaczy, właśnie nie wiemy, dlaczego nie jest zainteresowana, bo prawdopodobnie no, tradycja jest taka, że od dłuższego czasu prawa do transmisji kupowane są przez konkurencję.
I chyba są też drogie.
Też tak uważam. Chyba są zbyt drogie jak na wymiar publicystyczny ewentualnie tego sportu. Gratuluję oczywiście, bo pięknie jeździł. Widać było pan Bartosz Zmarzlik na startach właściwie robił wszystko, co trzeba. Jeździł u siebie. Widać było ze znajomością doskonałą geometrii toru, bo to jest bardzo istotne, jak się wchodzi w Gorzowie w pierwszy wiraż i z niego się wychodzi. I dlatego jest miło i przyjemnie oglądać. Zwracam tylko uwagę na to, że po przejrzeniu statystyk chyba pięciu zawodników jest pretendentami do podium.
Ciasno się robi,
to jest kilkupunktowa przewaga tylko, więc dzisiejszy turniej na pewno i kolejne będą bardzo, bardzo frapujące i zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale oczywiście życzę panu Zmarzlikowi, żeby był tym kontynuatorem Mistrzostwa Świata, tak jak przed rokiem.
Mirosław Marcinkiewicz. Ja wiem, że to nie golf, pana ulubiony sport, ale żużel też pan lubi.
Ulubiony, uprawiany, panie redaktorze. Okay. A co do lubienia właśnie. Trudno coś dodać, bo wiele tu słów padło. No, gratulacje oczywiście dla Bartka Zmarzlika. Wspaniała jazda, wspaniała impreza. Tutaj bezdyskusyjnie to się dało się oglądać. To się wspaniale oglądało. Niech żałują ci, którzy nie oglądali. Dwie uwagi. Jedna, no, przeczytałem dzisiaj i szkoda trochę, no, Lubuszanin jednak. Dudek wycofał się, przeczytałem, z dzisiejszych zawodów. No, kontuzja. Widzieliśmy, kto to oglądał. Dosyć no, mocny wypadek na to, że szkoda chłopaka.
Bandą, tak.
To jest nasz ziomal z Lubuskiego, jeżeli mówimy o Lubuskim. I jeszcze jedna uwaga. Właściwie ja chodzę na żużel od małego szkraba. Tata nas tam ciągnął na stadion i to jakby weszło w krew oglądanie zawodów żużlowych. Ale jednak wtedy mnie się wydawało, że żużel to jest właśnie takim sportem globalnym. Trochę szkoda, że nie jest. Tu dzisiaj tak troszeczkę to padło. Zauważmy, wszyscy najlepsi żużlowcy świata jeżdżą w tej chwili w Polsce. Mhm. bo inni nie są w stanie zorganizować z przyczyn organizacyjnych, finansowych. Ja trzymam bardzo kciuki za tym, żeby ten sport, nawet jeżeli jest nieco niszowy w stosunku do tych najbardziej popularnych, trwał, żeby młodzi ludzie mający taką pasję jak Bartek Zmazlik i innych, których widzieliśmy, mogli się rozwijać. I oczywiście, że trzymam kciuki za dzisiejszy występ, przede wszystkim Bartka Zmazlika.
Ale to ważne, co pan powiedział, jest już utrzymywany z polskich pieniędzy, można powiedzieć.
No tak.
I też
no
często
tak.
Z pieniędzy samorządowych.
No tak, no tak, panie redaktorze, też nie dziwmy się, skoro tak wielu kibiców kocha ten sport, chce go oglądać, chce uczestniczyć w tych widowiskach, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest dobra inwestycja w tym samorządów, ale nie tylko, wielu sponsorów, bez których ten sport nie istniałby.
Tu stawiamy kropkę. Teraz inny temat, wrzesień, kolejny tydzień szkoły za nami. Jak panowie obserwujecie, jak oceniacie to, co się dzieje w naszych szkołach? Szkoły sobie dają radę, nasz kraj sobie daje radę, jeśli chodzi o pandemię i powrót młodzieży do szkół. Marek Surmacz, zaczniemy wątek od pana.
No wszystko wskazuje na to, że nadspodziewanie dobrze wypadła inauguracja roku szkolnego. Słucham, czytam, mam też oczywiście wnuki w szkole, więc...
I jest obawa, czy nie ma żadnej?
No jest obawa, to oczywiście środki ostrożności muszą być zachowane, bo choć nie zauważamy wirusa, nie widać, ale on jest i czasami dotyka nas tragiczny jego skutek gdzieś bliżej albo dalej. Chyba nie uświadamiamy sobie do końca jeszcze ciągle zagrożenia z tego wynikającego, ale jestem przekonany, że kierownicy szkół, dyrektorzy szkół organizujący naukę naszym dzieciom, wnukom, młodzieży zorganizują to w sposób odpowiedzialny i zabezpieczający, czyli dający gwarancję bezpieczeństwa odbywania tej nauki. Przerwa kilkumiesięczna przed zakończeniem i takie nietypowe zakończenie roku szkolnego, przebieg egzaminów i kwalifikacji różnych. W tej chwili wiemy już, że inauguracja roku akademickiego tradycyjnie się nie odbędzie. Właściwie całe 100% uczelni wyższych przechodzi na zdalne prowadzenie, realizację programów studiów.
Ale Akademia wraca chociażby do zajęć także praktycznych.
No tak, ale to laboratoria oczywiście tam, gdzie musi mieć student kontakt z tak zwanym mistrzem, to tego się nie ustrzeżemy. Ale i wtedy zagrożenia też mogą być większe, ale sami wiemy z własnego doświadczenia, że można minimalizować te zagrożenia, przestrzegając takich elementarnych reguł ostrożnościowych w przebiegu tej pandemii.
Mhm. I wietrzenie klas, dystans społeczny.
Częste wietrzenie. Ja przypominam sobie naukę w latach 70., wcześniej jeszcze 60., to co było kiedyś tradycją, czyli po prostu na każdą przerwę uczniowie byli zobowiązani opuścić pomieszczenie klasy i była wietrzona klasa, bo z oczywistych powodów wszyscy wiedzieliśmy, że w wywietrzonej klasie, niezależnie od pogody, czy to była zima, lato, czy jesień, po prostu się lepiej odbywa nauka.
Dobrze, ale jak dzieciom wytłumaczyć, że na korytarzu muszą być w maseczkach, ale w szkole, a w klasie już nie muszą siedzieć w maseczkach i siedzą obok siebie?
Bo na korytarzu są w ciągu komunikacyjnym trochę szerszym, szerszego przebywania innych niż w grupie klasowej. Jeżeli jest kontakt z szerszą grupą, to z oczywistych powodów też zagrożenia są wyższe. Jeżeli klasa, i stąd właśnie sugestia też organizacyjna, żeby w miarę możliwości budowy szkół strukturalnych, jednak zajęcia odbywały się w jednych pomieszczeniach klasowych przez cały dzień nauki. Wtedy z oczywistych powodów ta grupa jest w swoim towarzystwie i jeżeli, nie daj Boże, jakieś ognisko zapalne, zakażeniowe powstanie w takiej grupie, to łatwiej jest identyfikować i zlikwidować.
To także większe nakłady finansowe ze strony bardziej samorządów, szkół.
Organizacyjne, ale wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, także rodzice, którzy posyłają dzieci do szkół, że chodzi tu właśnie o zdrowie naszych dzieci i ponieważ nie znamy skutków, ewentualnie wpływu tego wirusa na szczególnie młode organizmy, bo w większości dzieci i młodzi ludzie przechodzą bezobjawowo, ale co się dzieje w organizmie, jak jednak zakażenie, no zwalczymy to zakażenie, ale jak dojdzie do zakażenia, nie wiemy jaka będzie wydolność na przykład organizmu oddechowa za 10, 15 albo 20 lat, to się może okazać bardzo późno. I wtedy będziemy kojarzyli, że mogło to mieć związek z przebiegiem bezobjawowym właśnie zakażenia koronawirusem.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dobrze, że dzieci, młodzież poszły do szkół. To było niezbędne i potrzebne. Właśnie, no Czekajmy, co dalej. To jest początek na jakby oceny tego, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Myślę, że jest za wcześnie.
To też duża odpowiedzialność rodziców, prawda? Też muszą obserwować swoje dzieci, być odpowiedzialnym, czy dziecko może iść do szkoły, czy nie, czy ma objawy, czy nie.
Pełna zgoda, przy czym tutaj dodajmy, że no, na rodziców jest tutaj bardzo wiele obowiązków nałożonych, dodatkowych. Często rodzice właśnie narzekają, bo trudno sobie z tym wszystkim radzą, ale kilka uwag. Po pierwsze, panie doktorze, ja myślę sobie, że nie wykorzystano tego czasu od poprzedniego roku zakończenia do teraz, żeby po pierwsze odchudzić być może trochę programy nauczania. Żyjemy w takim trudnym czasie.
To już mówi pan o potężnej reformie, pan mówił.
Znaczy, wie pan co, panie doktorze, ale dobrze, ale nie słyszałem o tym, żeby takie prace w ogóle trwały. Wielu nauczycieli, to nie jest mój wymysł przecież, wielu nauczycieli mówi, tak, najwyższa pora, żeby te programy zupełnie inaczej ułożyć.
Czyli można byłoby wtedy zrobić mniej godzin lekcyjnych, rozumiem, tak? Dzięki temu.
To znaczy, wie pan co, pewnie tak, bo do tego to się sprowadza. Żyjemy w innym trochę świecie niż 20-30 lat temu. No niektóre programy niewiele się zmieniły. No musimy reagować na świat, w którym żyjemy. I druga uwaga, no właśnie, co będzie, jeżeli jednak pojawi się jakiś czarniejszy scenariusz, kiedy trzeba będzie przechodzić na nauczanie jakieś hybrydowe, czy też
mamy
nauczanie zdalne.
W kraju mamy kilka
dokładnie
przypadków.
No niestety, ale wielu rodziców, spotkałem się z takimi zdaniami, no skarżyło się, jeżeli mają dwójkę, trójkę dzieci, naukę zdalną, no nie mają jak zorganizować. Nie mają trzech komputerów w domu. Problem z dostępem do internetu. No, trzeba za to też zapłacić. To są dodatkowe obowiązki. Może cieszyłbym się bardzo, gdybym usłyszał z ust urzędników MEN-u, ministra, że trwają jakieś prace nad tym, że budżet państwa pomoże sfinansować szkołom zakup chociażby tego podstawowego wyposażenia, czy też dostępu do internetu. To kosztuje.
Ale słyszymy o 300 plus i o 500 plus i to też są środki, które można
to są, na ten cel to są, panie redaktorze, owszem, tylko to są, panie redaktorze, zdaje się, że na coś innego środki przeznaczone, szczególnie 500 plus. I ja tu nie mówię o jakichś hasłach, okej, one są. Tylko pytanie, jak to się stało, że jednak poprzednio wiele osób, wielu uczniów wypadło w ogóle, co jest tragedią wielką na przyszłość.
Pamiętam też hasło o laptopie czy tablecie dla każdego dziecka. Pamiętam to hasło także mój syn. I do dzisiaj nic z takich rzeczy się nie wydarzyło.
Dokładnie, więc...
To było parę ładnych lat temu.
Nie wracajmy do tego, co było. Ja proszę zauważyć, mówię o takich rzeczach.
No właśnie,
mam
od wielu
tylko,
lat się mówi o tym i niestety
w ten
dzieci
sposób,
tego
że,
nie mają.
Mówię w ten sposób. Może ktoś pracuje nad tym w ministerstwie, może za chwilę usłyszymy, że właśnie na wypadek takiego czarnego scenariusza są środki finansowe. I jeszcze ostatnia rzecz, panie dyrektorze. Okazało się, że nasze klasy są za małe na przyjęcie takich dużych klas. Gdybyśmy mogli rozgęścić te klasy, może to też jest droga na przyszłość, pewnie byłoby dużo bezpieczniej.
No, ale do tego także i więcej wychowawców potrzeba i tak dalej, to jest
dokładnie,
potężny temat.
Dokładnie.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju inwestycji.
No oczywiście trzeba zachować pewne środki ostrożności. One są zachowane. Pewne zalecenia trafiły z Ministerstwa Edukacji Narodowej do poszczególnych kuratoriów, za ich pośrednictwem do dyrekcji poszczególnych szkół. Ja myślę, że to na dzisiaj się sprawdza, to bardzo mocno sprawdza. Sądzę też, że nie powinniśmy wywoływać wilka z lasu, jak to czynią niektórzy politycy z opozycji, którzy biją tutaj na alarm, którzy mówią tutaj o jakimś wielkim zagrożeniu. Ja powiem w ten sposób, no trzeba sobie zdać sprawę i praktyka, doświadczenie pokazuje, że pandemia generalnie, no to jest wielkim zagrożeniem ewentualnie do ludzi dojrzałych, do ludzi w podeszłym wieku, którzy mają osłabiony system odpornościowy. Oni są jak gdyby głównymi adresatami pandemii. Jeżeli chodzi o młode osoby, naprawdę możemy spać spokojnie, nie musimy tutaj po prostu
ale młode osoby świetnie mogą przekazać niestety tego wirusa starszym osobom. I to jest właśnie
no
ten
tak,
problem.
Panie redaktorze, ale no, tak naprawdę no, proszę rzucić okiem na statystykę. Naprawdę no, pandemia oczywiście no, jest to pewne zagrożenie, jest to zjawisko takie no, no, dla nas nie, niekorzystne. Natomiast no, 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 porównajmy chociażby te liczby z liczbami, które dotyczą grypy i innych schorzeń czy innego rodzaju zachorowań. To naprawdę nie jest coś bardzo wielkiego, to naprawdę nie jest jakieś olbrzymie zagrożenie.
Wczoraj 600 zachorowań nowych.
Okopiemy się w domach i nie będziemy z niego wychodzić. Ja myślę, że nawet dla psychiki, tak, no ludzie muszą się spotykać, ludzie muszą nawiązywać relacje, kontynuować te relacje międzyludzkie. Dla psychiki zwykłej to jest bardzo, 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 bardzo korzystne. I ja powiem w ten sposób, no też rozmawiam z wieloma osobami, i rzeczywiście no tutaj w tej pierwszej fazie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, na czym ta pandemia polega, nad czym, jak wygląda ten wirus i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście no tutaj pozostaliśmy w domach. Natomiast no dzisiaj rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy mówią, że no ich wydajność chociażby no już nie jest taka jak przed tym okresem pandemii. No oni po prostu już naturalnie zwolnili. I im szybciej jak gdyby wrócimy do normalności, tym ta normalność no będzie taka, jakbyśmy sobie jej życzyli.
Także, ale nie brakuje też opinii w drugą stronę, tak, że pandemia nam pokazała, że nie zawsze trzeba gonić za czymś, prawda? Że jednak czasami można trochę spokojnie niektóre rzeczy zorganizować.
Tak, no to też jest jakiś tam pozytyw, natomiast tak, ludzie muszą się spotykać. Człowiek to jest zwierzę stadne i musi po prostu musi w taki sposób właśnie funkcjonować. To jest najważniejsze. To samo dotyczy naprawdę dzieci, naszych wnuków i tej wersji się po prostu trzymajmy.
Maciej Buszkiewicz, SND.
Jak pan pozwoli, panie redaktorze, to najpierw krótko odniosę się do słów może pana Marka Surmacza i pana Porwicha. A propos, co do pana Marka Surmacza, a propos wytłumaczenia dzieciom, dlaczego w klasach mogą siedzieć bez maseczek, a na korytarzach mają te maseczki mieć. My, dorośli ludzie, czy nawet dzieci w szóstych, siódmych klasach zrozumieją taką argumentację jak najbardziej, bo ona jest oczywista i jasna. Natomiast gorzej tego wytłumaczyć dzieciom 7-8-letnim i już z taką argumentacją może być trochę gorzej.
Zapewniam pana, panie Macieju, dzieci 7-letnie, 6-letnie, pierwszoklasiści, zerówkowicze też to rozumieją. Wiem o tym.
Chyba bardziej młodzież może być zbuntowana trochę na przekór, ale to już jest inna historia. Proszę kontynuować.
A co do słów kolegi Porwicha, no to nikt nie wywołuje wilka z lasu. My tylko jeżeli coś krytykujemy, o coś się pytamy, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma scenariusze w razie W. Wszyscy dobrze wiemy, że państwo należy, w tym również system edukacji, należy przygotowywać. I takie jest zadanie rządzących na różne możliwe scenariusze. Na ten scenariusz, kiedy nic się nie wydarzy i wszystko będzie ładnie i pięknie, ale również ma przygotować edukację na scenariusz troszkę gorszy, bo przypominam, że są tacy, którzy wierzą, że może przyjść druga fala pandemii i po miesiącu czy po dwóch miesiącach nauczania znowu będziemy musieli te szkoły zamykać. W związku z tym chcielibyśmy, żeby MEN był na taką ewentualność przygotowany.
I te rozwiązania są przygotowane, panie Macieju, te rozwiązania są przygotowane, natomiast wy kreślicie olbrzymie ilości czarnych scenariuszy i tutaj jak gdyby tworzycie taki stan zagrożenia. Niepotrzebnie, naprawdę wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest naprawdę ogarnięte.
Dobrze, ale mówi się
no
panowie...
Właśnie, jak widzimy, co się dzieje, to mamy wątpliwości, to czy...
A co się dzieje?
Takie scenariusze
A co się
są,
dzieje,
są,
panie
są
Macieju?
Co się dzieje? No. Mieliśmy chociażby przykład pierwszego dnia, kiedy rodzice w niektórych szkołach musieli po 40 minut, czy w przedszkolach po 40 minut,
bardziej.
Po godzinę czekać, żeby oddać dziecko do...
Ale dobrze pan zauważył, w niektórych przedszkolach. W niektórych przedszkolach.
Właściwie takie kolejki
jednak,
są przed wszystkimi.
Ale jednak takie sytuacje były.
Na dziesiątki tysięcy.
Panowie, a co z proponowanymi zmianami, żeby lekarze rodzinni, lekarze pierwszego kontaktu zajęli się pierwszą weryfikacją chorych, jeśli chodzi o COVID, żeby byli na tej pierwszej linii oporu przed wirusem. Marek Surmacz, po jednym, po dwóch zdaniach.
Czy zgodnie z ustaleniami, jakie podjęli reprezentanci oczywiście tego środowiska lekarzy rodzinnych, jeżeli występują łącznie trzy objawy już bezwzględnie kwalifikujące do przebiegu zakażenia chorobą koronawirusem, oczywiście korona, wtedy lekarz rodzinny zdalnie oczywiście może także, czyli w systemie jakby bezpośrednio skierować na potwierdzenie, czyli na kontrolne badanie. Natomiast mam zastrzeżenia oczywiście i nie jestem tu odosobniony w tym, że przeniesienie tego obowiązku na lekarzy rodzinnych wiąże się z wieloma ryzykami. One są trochę wyższe, te ryzyka, niż zwykle w przypadku nadchodzącej fali kolejnej, na przykład grypy.
Ale jakimi ryzykami? Ryzykami dla zdrowia lekarza?
Że gabinety, że praktyki lekarzy rodzinnych nie są przygotowane dzisiaj na przyjmowanie pacjentów potencjalnie zakażonych i że tak powinni być przyjmowani i pewnie lekarze się do tego przygotowują. Wiem o tym, żeby podejrzanego o ewentualne objawy niewspółwystępujące, czyli cztery te podstawowe, ale na przykład dwa albo trzy, wysoka gorączka, kaszel, brak powonienia, zapachu i smaku. Więc jeżeli takie występują objawy, to i wiem, że w praktykach lekarze przyjmują, zachowując wszelkie środki ostrożności, przyjmują jakby oddzielnie, żeby ci pacjenci nie mieli potem kontaktu z innymi pacjentami przychodzącymi w zupełnie innych sprawach. Dobrze, że działa system e-recept i cały system ewidencjonowania i przekazywania także zwolnień lekarskich.
Ale pacjenci coraz częściej mówią, że chętniej zobaczyliby jednak lekarza rodzinnego od czasu do czasu.
Najczęściej to są ci pacjenci, którzy przychodzili do swoich lekarzy terapeutycznie. Czyli pogadać sobie z lekarzem po prostu i lekarz rodzinny jest nie od tego. Lekarz jest od pomocy chorym, a nie dla tych, którzy chcą pogadać i tworzą kolejki na korytarzach.
Mirosław Marcinkiewicz.
Lekarze rodzinni powinni bezwzględnie wrócić do normalnego świadczenia pracy. Zauważmy, to już pół roku, kiedy gabinety lekarzy rodzinnych przestały właściwie funkcjonować. Szanowni Państwo, ja byłem właściwie 2 tygodnie temu u lekarza specjalisty. Przed wejściem do tego gabinetu widziałem, jak pani doktor tam z pomocą zdezynfekowała i biurko, i krzesło, i inne rzeczy. Następnie odbyła się wizyta, trwała chwilę czasu, przebadano mnie, wypisano odpowiednie leki i sprawa jest załatwiona. Tak działa wielu lekarzy, specjalistów.
Od kiedy, pani Mirosławie, od kiedy? Bo były zamknięte gabinety przez wiele miesięcy.
Fizjoterapeuci, panie Marku, i tak dalej. Od dłuższego czasu, proszę sprawdzić, może pan nie korzysta z, i bardzo dobrze, jak dobrze, nie musi
panowie,
pan korzystać.
Dajmy szansę też panom, którzy
dobrze, jeszcze tylko dwa słowa. Wrócić do pracy z zachowaniem wszelkiego bezpieczeństwa, bo proszę państwa, SOR-y, tam gdzie trafiają pacjenci właśnie, nie są od udzielania takiej pomocy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby taka duża grupa lekarzy rodzinnych jakby pracowała nieco poza systemem. Tam, gdzie wystarczy teleporada, oczywiście są takie przypadki, ale gdy jest niezbędna wizyta u lekarza, tak się trzeba zorganizować, żeby pacjent mógł tą wizytę odbyć.
Jarosław Porwich.
Ale prostuję, przepraszam, bo normalnie funkcjonują wszystkie praktyki lekarzy rodzinnych, nie przestały ani jednego dnia nie funkcjonować.
Ale drzwi były zamknięte do tych przychodni.
Nieprawda. Wszystkie praktyki funkcjonują, tyle tylko, że w innej organizacji. Ci pacjenci, którzy wymagają kontaktu, telekontaktu, to nawet chwalą sobie to, że uzyskują ciągłość ewentualnie recepty, zapisania recepty, wystawiania nawet zwolnień lekarskich, jak występują pewne
objawy. Jarosław Porwich, proszę bardzo.
Odpowiadając na apel pana redaktora, bardzo krótko. Tak? Otóż dziękuję. Nie jestem specjalistą, nie kończyłem medycyny. Mi zależy na tym, żeby jak najszybciej wracać do pełnej normalności. Natomiast powiem w ten sposób, że ostatnio spotkał się nowy minister zdrowia z lekarzami rodzinnymi, zostały wyciągnięte pewne wnioski. Ja myślę, że one zostaną przełożone w praktyce na konkretne decyzje.
Mirosław Maciej Buszkiewicz.
Do pełnej normalności pewnie długo nie wrócimy, natomiast musimy się nauczyć żyć z tym, co nam COVID zafundował. A co do lekarzy, to powiem tak, oczywiście, że musi być tak, że lekarz rodzinny będzie przyjmował pacjentów. Oczywiście nie zgadzam się z tym też, co pan Marcinkiewicz powiedział, że nie funkcjonowało. Funkcjonowały oczywiście przychodnie lekarze rodzinni. Odbywały się właśnie, tak jak pan Marek powiedział, i te konsultacje, recepty były wydawane w związku z tym, były porady dla pacjentów. Natomiast to, żeby pacjenci z objawami koronawirusa trafiali jakby w pierwszej kolejności do rodzinnego i on miał gdzieś dalej kierować, zagrożenie jest takie, że przecież w przychodni, jeżeli ona już jest otwarta, tam się szczepi dzieci, tam przychodzą również ludzie zdrowi, tak? Bo jeżeli przychodzi matka z dzieckiem do szczepienia, przychodzą ludzie z innymi schorzeniami, jeżeli tam również będą pacjenci z objawami koronawirusa, uważam, że jest to duże zagrożenie.
Dziękuję bardzo za tą część naszego spotkania. Druga po wiadomościach, wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego spotkania, przypomnę, w naszym studio Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa. Witamy. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku, Platforma Obywatelska.
Jestem.
A drogą telefoniczną połączyliśmy się z panem Jarosławem Porwichem, pełnomocnikiem wojewody lubuskiego do spraw rozwoju i inwestycji.
Obecny.
Bardzo nam miło. I z panem Maciejem Buszkiewiczem, przewodniczącym SLD w Gorzowie.
Również melduję się poprzednio.
Obecność mamy sprawdzoną. Panowie, teraz temat międzynarodowy. Białoruś, sprawa białoruska, a my Polacy. Jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy angażować Swiatłana Cichanouska? Gościła w naszym kraju, otrzymała wsparcie właściwie ze wszystkich stron politycznych. Ale co dalej? Jakie powinny być reakcje? Jaki, panowie, przewidujecie scenariusze? Bo tutaj może być różnie, jeśli Rosja zacznie swoją grę, choć pewnie ta gra już jest gdzieś tam rozpoczęta. Jarosław Porwich, zaczniemy od pana.
No może to trwać jeszcze parę tygodni, może parę miesięcy, a może nawet parę lat. To wszystko zależy rzeczywiście od tego, w jaki sposób zaangażuje się Rosja, jak mocno wdroży te instrumenty, które posiada. No i czy możemy liczyć tutaj na wsparcie Unii Europejskiej, czy poszczególnych państw, które wchodzą w jej skład, no bo na dzisiaj możemy zaobserwować naprawdę bardzo dużą bierność, tak? No Polska wykazuje się tutaj bardzo wielką aktywnością i premier Mateusz Morawiecki też tutaj podejmuje konkretne działania, tak żeby wesprzeć tą demokratyzację na Białorusi. Natomiast, panie redaktorze, no to jest jedno, kiedy ta Białoruś się zmieni, to jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że no ja bym życzył narodowi białoruskiemu, a byłem na Białorusi parę lat temu i to są naprawdę bardzo życzliwi, bardzo wspaniali ludzie. Oczywiście tam też jest cała masa Polaków. Ja bym życzył, żeby nie powtórzył się ten scenariusz, który my tutaj w Polsce przerabialiśmy na początku lat 90., tak? Kiedy to po zachłyśnięciu się tą demokracją, kiedy nagle polskie firmy były wyprzedawane za grosze, kiedy tutaj no, to przedstawiciele poszczególnych krajów po prostu bardzo się szarogęsili tutaj na naszym terenie i drenowali te dobra, które wypracowaliśmy przez długie, długie lata. No, tego bym nie życzył Białorusinom. Życzyłbym tego, żeby rzeczywiście no, ta suwerenność, którą mam nadzieję wywalczą, no, była maksymalnie wysoka, bo my jako Polacy tak naprawdę te pierwszych 5-10 lat to naprawdę straciliśmy. Tak? Zyskaliśmy wolność, zachłysnęliśmy się nią, natomiast jeżeli chodzi o aspekt gospodarczy, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, no to tutaj liberałowie no, zrobili naprawdę bardzo złą robotę Polsce i Polakom i nie chciałbym, żeby Białoruś to spotkało, ten scenariusz spotkał.
Aspekt,
no bo oni sobie na to po prostu nie zasługują. Tak?
Aspekt gospodarczy to jest jakby drugi etap. Pierwszy
bardzo
to zdobycie.
Istotny, panie redaktorze.
Oczywiście, ale
mówmy tylko o wolności. Tak?
Dobrze, ale właśnie. Aspekt, tak? Uważa pan, że protesty. W gruncie rzeczy dość pokojowe protesty, spokojne, no niezbyt licznej grupy osób, coraz liczniejsze, ale to różnie bywa. No, jakby dadzą radę zmienić władzę? Przecież no, to muszą być jakieś konkretne działania.
No właśnie, panie redaktorze, niekoniecznie dadzą radę, bo powiem tak, no, mentalność Białorusinów jest naprawdę zupełnie inna, chociażby niż mentalność Ukraińców, tak? Białorusini mimo wszystko oni są bardzo poukładani, bardzo zdyscyplinowani. To jest naprawdę fajna nacja, tak, z której wiele narodów może brać przykład. Ja myślę, że takim mocnym elementem wskazującym właśnie na to, jacy oni są, no jest to chociażby, że podczas manifestacji, to takie słynne zdjęcie, kiedy wielu z nich chciało zobaczyć, chciało jak najwięcej widzieć, co się dzieje tutaj dookoła podczas tego zgromadzenia, no weszło na ławeczki, tak? Ale ściągając uprzednio buty. No proszę sobie wyobrazić.
Tak, symboliczne zdjęcia z tego powstały, to prawda.
W Polsce byłoby to do pomyślenia. No nie, no my już po prostu no tak troszeczkę być może za bardzo poszliśmy do przodu i po prostu no już pewne reguły, tak sądzimy, nas nie dotyczą. Natomiast to jest naród naprawdę bardzo zdyscyplinowany i bardzo poukładany i oni naprawdę no zachowują pewną kulturę taką, jeżeli chodzi o podejście też do drugiego człowieka. No w Mińsku pan nie zobaczy, panie redaktorze, naprawdę papierka na ulicy czy na chodniku. Nie zobaczy pan. Tam niedopałek okay. Ląduje tam, gdzie powinien lądować.
Dobrze, ale od tego do wolności długa droga. Od tego do wolności długa droga. Mirosław Marcinkiewicz, jaką pan widzi receptę?
Gdy naród chce wolności, niepodległości, takiego samostanowienia, to można tylko przyklasnąć i trzeba temu pomóc. To nie ma wątpliwości. Tu przed chwilą pan Jarek Porwich się powołał na lata 90. Nie, mnie to przypomina raczej lata 80. Zupełnie inny czas.
Czyli wcześniejsze etap.
Dużo, tak? Dużo wcześniejsze i właśnie taki ogólny zryw narodowy. Później wiele jeszcze lat trwało, kiedy Polska tą wolność odzyskała. Co do stanu gospodarki w latach 90. i później. Oczywiście tutaj obraz przedstawiony przez pana Jarosława Porwicha jest całkowicie nieprawdziwy.
Ale w latach Polska 80. była walka z aparatem politycznym.
Tylko panie redaktorze,
tak?
skończę zdanie. W latach 90. Polska była tak, na poziomie między innymi Białorusi, gdzie jesteśmy dzisiaj po tych wszystkich latach, to wiemy doskonale, więc nie ciągnąć tego wątku, bo on jest zupełnie inny, wracamy do Białorusi. Tak, trzeba pomóc. Mnie bardzo cieszy jednoznaczne poparcie dla Białorusi, tak władzy, jak i opozycji w Polsce. Ale zauważmy, jest to werbalne raczej poparcie, bo niestety, ale okazało się, w jakim miejscu jest polska polityka zagraniczna. Nie udało się zaprosić panią Swietłanę na Cichonowską na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. To pokazuje, gdzie my jesteśmy. Liderem tej części Europy stała się w tym momencie Litwa. To tam Białoruś się zwraca o pomoc. Niestety nie mamy czego się dziwić. Jeżeli przed kilkunastoma dniami widzieliśmy, w jaki sposób, jak brutalnie policja obchodziła się z pokojowymi demonstracjami, to trudno dzisiaj krzyczeć, że na Białorusi dzieje się coś niedobrego.
Ale sama pani Cichanowska mówiła, że no Polska jest dla niej wzorem, tak?
Jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy tak od roku 80, 90 i kolejnych i do tego, do czego doszliśmy. Tak, wielu Białorusinów nam tego zazdrości i ja im życzę, żeby po jak najszybszym okresie, ale to nie będzie przecież szybko, żeby do takiego poziomu doszli.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
To, o czym powiedział przed chwilą pan Mirosław Marcinkiewicz, to sporządzenie kanapki majonezu z dżemem politycznym. Kompletne od rzeczy. Powiem tak, nie możemy więcej robić, bo musimy zwrócić uwagę na to, że Białoruś jest podmiotem prawa międzynarodowego. Jest sąsiadem i właściwie pod wpływem, z obecnością bezpośrednią, jak widzimy teraz na co dzień, specjalnych służb rosyjskich.
Dlatego trudno oczekiwać, że dyktator z Białorusi wsiądzie w samolot i ucieknie do Rosji. To raczej z Rosji przylecą samoloty.
No tak, właśnie. Oni już tam są. Moim zdaniem oni już tam są. Zwracam też uwagę, że obrazki, jakie mamy w przekazach z Białorusi, nawet w najczarniejszych sytuacjach w Polsce, jeśli się zdarzały, to były absolutnie wyjątkowe, żeby służby specjalne, zamaskowani omonowcy, wpadali do kościoła i wyrywali z kościoła chroniące się tam kobiety demonstrantów. Takich sytuacji ja w Polsce nie pamiętam.
W 80-tych latach.
Katedra
w Gorzowie
ochroniła po części,
nie,
tak?
Broniła, katedra broniła.
Byłem, widziałem.
Do kruchty komuś tam się zdarzyło, ale żeby wyrywać z głębi kościoła, to takich sytuacji u nas nie było.
Nieprawda.
Mylą nas obrazki świata zewnętrznego otoczenia. Białoruś dzisiaj jednak przez ostatnie 30 lat funkcjonowała w innych realiach gospodarczych i jak przyglądamy się rozwojowi gospodarczemu samej Białorusi, to ona ma zupełnie inne problemy niż Polska PRL-u. Więc to
nie
są
słyszymy
o
biedzie na Białorusi,
tak, to,
prawda?
To nie są sytuacje nie porównywalne, powiem więcej. Ponieważ ja miałem jakieś tam kontakty też z gorzowianami, którzy robią biznesy nawet na Białorusi, to oni opowiadają, że miasta i wieś białoruska to są zupełnie inne realia, jeżeli chodzi o poparcie dla Łukaszenki. To, czego nie było w Rosji poprzednio, to na Białorusi się zdarzało, żeby terminowo wypłacać emerytury, żeby nie było głodu, nie było biedy tak powszechnie otaczającej. To jednak jest inna sytuacja. I Białorusini, jeżeli sami sobie nie wywalczą i nie wytrwają w walce o suwerenną Białoruś i wolne wybory, to żaden podmiot międzynarodowy nie zdecyduje się na to, żeby ingerować w prawa i obowiązujący porządek, jakiś porządek, bo trudno go nazwać porządkiem prawnym na Białorusi, nie będzie ryzykował ewentualnie takich działań. I oczywiście Polska robi to, co jest możliwe w tych warunkach, żeby zrobić. Ochronić prześladowanych, zapewnić im ewentualnie kontynuowanie studiów. Jeżeli ktoś będzie represjonowany, to może uzyskać schronienie w Polsce i zatrudnienie ewentualnie, żeby przetrwać. Więc to i tak jest dużo więcej niż to, co Zachód zapewniał polskim emigrantom przed stanem wojennym czy po stanie wojennym ewentualnie, bo Polacy byli skazani właściwie na, nie wiem, 20-30-letnie zaczynanie życia od początku, od podstaw.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
Z jednym się zgodzę, z panem Markiem Surmaczem, jak Białorusini sami sobie nie wywalczą tej demokracji, to nikt za nich tego nie zrobi. I tu pełna zgoda, w pokojowy sposób nie obala Łukaszenki. To, że Rosjanie pomagają już Łukaszence, to też jestem o tym niemal przekonany. Przecież Putin nie odda Białorusi w cudzysłowie w ręce Zachodu bez w cudzysłowie też walki i bez robienia wokół tego polityki. Czy mamy instrumenty, jak w jaki sposób Białorusinom pomóc? Są też takie, no chociażby finansowo. No, jest Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji. Przewodzi temu Polak, Jerzy Pomianowski. I takie środki też można, środkami finansowymi też można w ten sposób Białorusinom pomagać. Pełna zgoda też co do tego, że możemy przyjmować, to zresztą ma przecież miejsce, bo stu kilkudziesięciu chyba Białorusinów zostało przyjętych w Polsce i tu uzyskają schronienie. Uważam, że jeżeli przyszłaby jakaś fala taka ludzi, którzy by chcieli, Białorusinów, którzy by chcieli to schronienie w Polsce znaleźć, nawet jeżeli to będzie dużo większa liczba, to też powinniśmy znaleźć im w Polsce dach nad głową i wspomóc. No i chyba tyle.
W kształceniu, tak, w podpowiadaniu, dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Panowie, przejdźmy do innego tematu. Do Sejmu, mamy jeszcze odrobinę czasu, do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie nowych norm ochrony zwierząt przewiduje między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego itd., itd. Projekt powstał z inicjatywy Forum Młodych PiS. Ma projekt, czy będzie miał poparcie w parlamencie? Ma szansę przejść i wejść w życie? Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, panie doktorze, To się wydaje się dobrym projektem, bo ja też jestem za tym, żeby chronić zwierzęta, ale też tu się pojawia cały szereg właśnie pytań. No, zwierzęta, trzoda, chlewna, bydło są po to też, żebyśmy korzystali z nich w postaci konsumpcji po prostu, więc jestem...
Sposób humanitarny.
Oczywiście, właśnie chciałem to powiedzieć, że hodowla, ubój, obróbka tego wszystkiego, mięsa już później. No ja jem mięso, no chciałbym mieć je zapewnione jak najlepszej jakości. Oczywiście z zachowaniem wszelkich norm, które są niezbędne po to, żeby nie dręczyć, nie męczyć tych zwierząt. No właśnie, ale proszę państwa...
Projekt jest rozszerzony, bo dotyczy także ograniczenia możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt.
Tak.
Słyszeliśmy ostatnio o wielu nadużyciach, duże obozy zwierząt, które tak naprawdę są łatwym biznesem.
Panie redaktorze,
są łatwym biznesem.
Pies, malutki pies na łańcuchu gdzieś trzymany, to w ogóle mnie się to w głowie nie mieści, tylko że proszę wybaczyć, no ci, którzy są szczególnie wegetarianami i nie korzystają z tego, no ja mięso jem, no ludzkość od zawsze z tego korzysta i proszę zrozumcie też, że trzeba to wszystko właśnie humanitarnie, w sposób taki, żeby nie dręczyć, broń Boże, no przecież to jest ohyda jakaś, ale dajmy jakoś sobie szansę, żeby normalnie żyć.
Marek Surmacz.
To jest przede wszystkim ustawa, która zmierza do zakazania w Polsce bardzo, powiedziałbym, złego traktowania hodowlanego zwierząt futerkowych.
Tu wprowadzamy
całkowity zakaz.
W Danii. Dania jest chyba jednym z liderów.
Uważam, że to jest dobra ustawa. My jesteśmy dzisiaj już w ogóle z wrażliwością ludzką zupełnie w innym miejscu niż przed 20-30 laty. Dzisiaj młodzi ludzie już wychowani na szacunku dla życia. Też zwierząt oczywiście, tych, które żyją blisko nas, mamy inną wrażliwość. Nie porusza się w ogóle kwestii na przykład ochrony środowiska. Ona jest mi przecież na co dzień bardzo bliska i mamy ogromnie dużo interwencji jako Inspekcja Ochrony Środowiska z powodu dolegliwości wynikających z bliskości, hodowli. Nie tylko bliskości, nawet dużych odległości. W naszym województwie, nawet tu w powiecie gorzowskim, mamy takie też problemy niespotykane wcześniej. Roje, inwazje much i innych owadów, które wiążą się z nieprzestrzeganiem reguł higienicznych przy przemysłowej hodowli zwierząt futerkowych. Jestem absolutnie za tym, żeby wszystko, co szkodzi otoczeniu i szkodzi człowiekowi, uciążliwym czyni mieszkanie i życie na bieżąco, a nie czynią tego hodowle, nawet najbardziej intensywne, bydła czy trzody chlewnej, bo tu jesteśmy już oczywiście odpowiednio przygotowani do rygorów i sanitarnych, i hodowlanych. Przestrzegamy tego, więc nie ma zakazu, nie będzie zakazu hodowli tego, co nam ma służyć bezpośrednio do życia oczywiście, drobiu, bydła i trzody chlewnej. Ale niestety zdarzało się też tak, z powodów właśnie tych uciążliwości, że osiedla mieszkaniowe zaczęły być projektowane w atrakcyjnych miejscach, na terenach dotąd rolniczych, zbliżając się do oddalonych bardzo ferm hodowlanych i potem po wybudowaniu domu, gruntu na gruncie dość atrakcyjnie kupionym, zaczęła ta hodowla przeszkadzać i my oczywiście zmierzamy do tego, żeby uszczelniać, hermetyzować wszelkiego rodzaju hodowle, żeby nie były uciążliwe.
Ale też warunki zabudowy, tak?
Trzeba władcy gminni burmistrzowie, wójtowie powinni, planując przestrzennie zabudowę, powinni wiedzieć, że zanim człowiek zaplanował sobie życie blisko czegoś, co jest przeznaczone do gospodarki rolnej, nie wypychał potem w przyszłości tego, co stanowi naszą podstawę do życia.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
Ja uważam, że to jest dobra ustawa. I no, jak sobie przypomnimy lata 80., 70., to prawie każda pani marzyła o tym, żeby mieć piękne futro. W tej chwili, oczywiście naturalne, w tej chwili ten odsetek pewnie jest znikomy. Oczywiście znajdują się osoby, które mówią, że to jest walka z wolnością gospodarczą, że dlaczego ludzie nie będą mogli prowadzić swoich biznesów, ale przypomnę też, że są właśnie tak jakby chociażby jedna z tych ferm, o której ostatnio było głośno, że są takie fermy, które są wielkie fermy, które są sztucznie dzielone na kilkanaście czy kilkadziesiąt mniejszych, chociażby po to, żeby właśnie nie robić tych sprawozdań oddziaływania na środowisko, jak to wygląda, o czym tak mówił pan Marek Surmacz. Tak? I to jest takie unikanie właśnie, takie działanie na granicy prawa. A potem się mówi, że ktoś mi przeszkadza w mojej działalności gospodarczej, ale spójrz, człowieku, na siebie. Sam nie jesteś też uczciwy w tym, co robisz, tylko starasz się oszukiwać tych, co wokół ciebie są, oszukujesz mieszkańców tych terenów, no i urzędników, krótko mówiąc.
Dziękuję bardzo. Jarosław Porwich.
No, powiem tak, jeżeli chodzi o aspekt humanitarny, to oczywiście no, podpisuję się pod tym pomysłem bardzo mocno, no bo generalnie ludzie no kochają stworzenia żyjące. Są tacy, którzy kochają świnki, krówki, pieski, kotki, ale są też tacy, którzy kochają i pająki, i króliki, i barany, i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu no, też nie wiem, gdzie ta granica powinna być postawiona. No wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Natomiast ja odwiedziłem dwie takie fermy bodajże 3-4 lata temu, ponieważ ten pomysł wtedy już się pojawił. Ja nie znam też szczegółów tej ustawy, no też bym musiał się wczytać, ponieważ, drodzy Państwo, też musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej chociażby kwestii, o aspekcie ludzkim, tak? No też musimy wziąć ten aspekt pod uwagę i jakoś go właściwie rozwiązać, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę chociażby z tego, że fermy zwierząt futerkowych głównie są umiejscowione na terenach popegeerowskich, czyli w miejscach, gdzie bardzo często na wsi jest tylko kościół, sklep i szkoła. I to jest jedyny zakład pracy na jakimś dużym obszarze. Jeżeli jeżeli taki zakaz wprowadzimy, to powiem tak, no bardzo dużo osób straci pracę i tak naprawdę no te osoby nie będą mogły, nie znajdą po prostu, nie mają na dzisiaj.
To jest bardzo wąsko dotykający. To jest bardzo wąsko
czy
dotykający
bardzo dużo?
Biznes.
No właśnie, czy bardzo
nie,
dużo?
To nie jest naprawdę wąski problem. Ja wiem, że co do pomysłu, naprawdę pod względem humanitarnym, każdym innym, no pod wieloma względami ten projekt mi się podoba. Natomiast musimy naprawdę zwrócić uwagę na ten aspekt ludzki. Chcę jak gdyby wszystkich namawiać do tego, żebyśmy o nim nie zapominali, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotny. Szczególnie, tak jak mówię, na tych terenach popegeerowskich, gdzie nie ma tylu zakładów pracy i to jest dla wielu osób jedyne zatrudnienie w tym zakładzie pracy, no to jest jedyne źródło utrzymania.
Czy jest to wymarzona praca, to już jest całkiem inna sprawa. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję na antenie Radia Gorzów. Dyskusję, w której wzięli udział drogą telefoniczną Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu, pozdrawiam serdecznie.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu i oczywiście dzisiaj liczymy na powtórkę z rozrywki i zwycięstwo Bartka w Gramie.
Tak jest, a w naszym studiu gościli... O, dobrze, panowie się szybko rozłączyli. W naszym studiu gościli Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Oraz Mirosław Radzikiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego weekendu.
Udanej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.